Gość dnia.
Witam, Agata Majewska, minęła godzina 13.10. Zapraszam na program Gość Dnia. A dzisiejsza audycja jest w ramach projektu Eko Mazowsze, Parki Krajobrazowe w Twoich rękach. Dofinansowany z budżetu województwa mazowieckiego oraz projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zielono Mi. A dzisiaj ze mną w studio pan Marcin Wiśniewski z Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, gdzie ten park nadburzański się znajduje.
Jak sama nazwa wskazuje, Nadburzański Park Krajobrazowy chroni rzekę Bug, więc znajduje się nad rzeką Bug. Chronimy głównie lewobrzeżną część tej rzeki, ale dodatkowo też chronimy 40 km rzeki Narew w okolicach Pułtuska. To jest gmina Pokrzywnica i gmina Pułtusk.
Czemu ten park krajobrazowy jest taki wyjątkowy?
Nadburzański Park Krajobrazowy jest wyjątkowy, dlatego że takim kręgosłupem parku jest naturalna dzika rzeka, która meandruje, ma liczne łachy, wyspy w nurcie. I jest to rzeka, którą ciężko spotkać w innym rejonie naszego kraju, dlatego że rządzi się swoimi prawami. Jest, tak jak wspomniałem, nieuregulowana, dzika, nieprzewidywalna, zarazem piękna.
Jakie są główne cele i zadania Parku Krajobrazowego?
Do głównych celów i zadań parku należy ochrona fauny i flory, ochrona krajobrazu, ochrona siedlisk, ale też park spełnia bardzo ważną funkcję taką edukacyjną, bo edukujemy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.
Do tych edukacyjnych rzeczy jeszcze przejdziemy, ale chciałabym się skupić na tym, jakie gatunki roślin, zwierząt, może te najcenniejsze, jakie możemy spotkać?
Tych gatunków cennych roślin i zwierząt jest bardzo dużo, bo park jest bardzo duży. Powierzchnia Nadburzańskiego Parku wynosi około 73 tysiące hektarów. Park rozciąga się na długości 120 km nad rzeką Bug i 40 km nad rzeką Narwią. No a do takich bardzo cennych gatunków roślin należy na przykład mieczyk dachówkowaty, gnidosz królewski, kosaciec syberyjski, pszeniec grzebieniasty. Są to gatunki objęte ochroną ścisłą i są bardzo rzadkie na terenie naszego parku.
A ze zwierzętami? Jak to wygląda?
Ze zwierzętami tych gatunków też jest bardzo dużo, ale do takich najrzadszych gatunków należą głównie ptaki, na przykład rycyk, kulik wielki, ptaki ogólnie wodno-błotne, ponieważ ten park jest dla nich ostoją, ale brakuje coraz częściej wody, więc te gatunki jakby niestety systematycznie znikają z naszego krajobrazu.
Jakie działania edukacyjne lub ekologiczne kierują Państwo dla turystów, mieszkańców?
Prowadzimy wiele różnych konkursów, kampanii edukacyjnych, promocyjnych związanych z ochroną przyrody. Jeśli chodzi o konkursy, są to konkursy związane z tematyką poetycką, konkursy fotograficzne, konkursy ogólnie plastyczne, historyczne. Ostatnio prowadzimy też coraz częściej projekty związane z budżetem obywatelskim Mazowsza, gdzie zapraszamy do siebie grupy zorganizowane. W tym roku prowadziliśmy taki cały cykl zajęć, gdzie w ramach tego projektu grupy do nas nieodpłatnie przyjeżdżały, miały warsztaty ekologiczne. W ramach tego pobytu był też spacer ekologiczny, który odbywał się ścieżką przyrodniczą Dolina Dolnego Lifta.
Czy dzieci, młodzież zdaje sobie sprawę, dlaczego takie parki są ważne i czy umie się zachować w takich miejscach?
Dzieci coraz częściej, przynajmniej z naszego, z terenu Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego, coraz częściej utożsamiają się z tym parkiem, ale mamy też bardzo często takie sytuacje, że dzieci, ale zarówno młodzież i dorośli mylą jakby park krajobrazowy z parkiem narodowym. I tutaj trzeba rozróżnić jakby te dwie formy ochrony przyrody, bo park krajobrazowy różni się troszeczkę od parku narodowego. Chociaż ja osobiście uważam, że w parku krajobrazowym jest troszeczkę trochę trudniej chronić przyrodę, bo park krajobrazowy nie posiada gruntów wykupionych na własność, tak, gruntów Skarbu Państwa. żeby chroniąc tą przyrodę w parku krajobrazowym, bardzo często musimy współpracować z wieloma instytucjami, z Lasami Państwowymi, z Wodami Polskimi i z prywatnymi właścicielami gruntów.
Czy to jest jedyna różnica między parkiem krajobrazowym a narodowym?
Tych różnic jest znacznie więcej, ale gdy mamy wykazać taką zasadniczą różnicę, to jest to taka zasadnicza różnica, bo żeby powołać Park Narodowy musi posiadać grunty własne minimum 1000 hektarów. W przypadku utworzenia i powołania Parku Krajobrazowego nie ma obowiązku posiadania takich gruntów.
To pytanie, które chcę zadać, powinnam zadać na samym początku, ale jaka jest historia Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego? Jak to się stało, że on powstał?
Historia Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo ciekawa, interesująca. Mianowicie dlatego, że inicjatorem powołania tego parku był pan Lechosław Herc, który już w latach 70., końcówka lat 70., 80. zauważył potencjał tego terenu. Natomiast samo utworzenie i powołanie parku nastąpiło dopiero w roku 1993. Więc to też pokazuje, jak długo czasu musiało minąć, żeby powstała cała koncepcja utworzenia, powołania, ale też opracowania przyrodnicze, żeby utworzyć ten Nadburzański Park Krajobrazowy. No ale w końcu się udało, tak? Park ma już ponad 30 lat, myślę, że spełnia swoją funkcję. A tak jak wspomniałem, tym pierwszym inicjatorem i pomysłodawcą był pan Lechosław Herc.
Powiedział pan, że Nadburzański Park Krajobrazowy ma ponad 30 lat. A jak to wygląda w ostatnich latach? Czy zauważyli państwo zmiany w ekosystemie Bugu?
Tak, te zmiany są widoczne. Myślę, że widzimy je wszyscy dookoła siebie, mówiąc tak potocznie. No, główną przyczyną są bezśnieżne zimy i brak wody wiosennej w Dolinie Bugu. Wiąże się to z tym, że no, zmienia się troszeczkę klimat, nie ma tej wody roztopowej, nie ma też takich słynnych przelotów ptaków nad Bugiem. Czasami w Dolinie Bugu mogliśmy obserwować na przykład na przelotach wiosennych stada gęsi, które liczyły po kilkanaście tysięcy sztuk. Natomiast teraz te nadburzańskie łąki bardzo często są puste. Wiele gatunków też nie przystępuje do lęgów, ponieważ nie ma tej wody, nie ma też bazy pokarmowej. Susza hydrologiczna też sprawia też to, że wiele gospodarstw rolnych, które występuje na tym terenie, w swojej produkcji przestawia się na uprawę kukurydzy, ponieważ kukurydza dostarcza bardzo dużo paszy. A to jest, tak jak wspomniałem, troszeczkę takie zazębiające się koło, bo kiedyś rolnicy w Dolinie Bugu kosili łąki kośne 3-4 razy do roku. A teraz w sytuacji, gdzie tej wody brakuje, koszą jeden raz, więc tutaj chodzi też o utrzymanie tych gospodarstw i to jest taka największa zauważalna zmiana dzisiaj, na którą tak naprawdę nie mamy wpływu też i to jest bardzo, bardzo przykre.
No tak, no niestety te opady są coraz mniejsze i wydaje mi się, że to się raczej nie zmieni, będzie tylko gorzej. Ale przejdźmy do przyjemniejszego tematu. Jakie trasy piesze, rowerowe lub, nie wiem, być może kajakowe są najciekawsze?
Mamy dość dużo ścieżek pieszo-rowerowych. Do takich najciekawszych, myślę, należy ścieżka Tropem Łosia, którą niedawno jakby opracowaliśmy i oddaliśmy do ruchu turystycznego, ale też ścieżka przyrodnicza Ekosystemy Krajobrazu Rolniczego, która jakby prezentuje nam, że te tereny rolnicze są bardzo ważne w naszym parku. Poza tym te tereny rolnicze funkcjonują dzięki zrównoważonej gospodarce rolnej, bo musimy pamiętać, że żeby ten park nadburzański miał charakter, jaki ma obecnie, no musi być współpraca z rolnikami i musi być ta zrównoważona gospodarka rolna. Mam tu na myśli głównie łąki kośne, bo musimy też pamiętać, że wszystkie tereny w naszym kraju dążą do tego, żeby być lasem. My bardzo często tak potocznie używamy stwierdzenia naturalne łąki gdzieś w Dolinie Bugu czy w Dolinie Wisły. Natomiast proszę pamiętać, żeby taki teren był łąką, to rolnicy przynajmniej raz do roku muszą skosić taką łąkę. Więc tutaj tak naprawdę te tereny łąk kośnych tworzą głównie rolnicy.
A jeśli już zdecydujemy się wybrać do parku krajobrazowego, to jakie zasady powinien znać każdy turysta?
Na pewno warto zapoznać się z przebiegiem trasy, jak trasa przebiega, bo musimy też pamiętać, że mamy takie ścieżki, jak ścieżka właśnie Tropem Łosia, gdzie na przykład ze szlaku możemy zejść do rezerwatu przyrody i to jest taki wyjątek, bo większość rezerwatów jakby nie udostępnia takiej możliwości, natomiast, bo jest to ścisła forma ochrony przyrody, natomiast tutaj możemy wejść na taras widokowy i podziwiać ten rezerwat z tarasu widokowego. No oczywiście należy zachować wszystkie zasady związane z ochroną przyrody, czyli nie zaśmiecamy, nie krzyczymy, staramy się poruszać zgodnie ze szlakiem, nie schodzimy z tych szlaków.
Jakie formy ochrony przyrody w ogóle funkcjonują w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym? Chodzi mi tutaj rezerwaty, pomniki przyrody.
Na terenie Nadbużańskiego Parku mamy 16 rezerwatów przyrody. Mamy pomniki przyrody, mamy powierzchniowy pomnik przyrody. Mamy użytki ekologiczne.
To wróćmy jeszcze do tego, do samego parku. Gdzie znajduje się siedziba? Co pierwsze widzą turyści, jak tylko tam przyjadą?
Siedziba Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w miejscowości Kaliska. Jest to gmina Łoków, powiat węgrowski. I siedziba mieści się w takim historycznym miejscu, a mianowicie w Pałacu Paderewskich. Jest to pałac, który zakupiła druga żona Ignacego Paderewskiego i założyła w nim Wyższą Szkołę Hodowli Drobiu.
No, to ciekawe. A teraz chciałabym pana zapytać o taką prywatną trochę rzecz. Co pana zainspirowało do pracy właśnie na rzecz przyrody, takiej ochrony środowiska?
Ja jestem przyrodnikiem od dziecka. Od dziecka ciągnęło mnie gdzieś do przyrody. Mieszkam na terenie gminy Wyszków. Ta gmina znajduje się tak naprawdę na granicy parku. Ówczesne władze samorządowe nie wyraziły jakby utworzenia parku właśnie w gminie Wyszków, ale i w innych gminach powiatu wyszkowskiego. Więc moim marzeniem było gdzieś pracować w tym parku. Poza tym no, samo przebywanie od dziecka w takim magicznym troszeczkę miejscu, gdzie jest ta natura na wyciągnięcie ręki, myślę, sprawiło to, że chciałem zawsze tą przyrodę gdzieś chronić, ale i poznawać, ale też pokazywać innym osobom, jak jest piękna i cenna.
Czy uważa pan, że właśnie, że taka historia może inspirować najmłodsze pokolenia, żeby chciały się zainteresować?
Ja wyznaję taką zasadę, kiedy prowadzę edukację, bo wiele osób mi mówi, tak, że to jest ciężki kawałek chleba, ale ja zawsze zakładam sobie tak, że jeśli przeedukuję 1000 dzieciaków, a przynajmniej w jednym z nich zaszczepię tą chęć poznawania przyrody, to będzie już dużo.
A właśnie widzi pan, że te dzieci chcą się interesować tą przyrodą, jeśli już przychodzą na te zajęcia edukacyjne, że się udzielają?
Tak, myślę, że to zależy od tematu, ale i zależy od osoby prowadzącej, jak przedstawiamy dany temat, bo oczywiście każdym tematem możemy zachęcić, ale możemy i zniechęcić, więc tutaj jakby rola edukatora, który prowadzi zajęcia, jak dany temat przedstawi i zaprezentuje tym dzieciakom.
A jakie tematy są poruszane na tych zajęciach?
Znaczy, no tematy są naprawdę bardzo różne, ale takim, myślę, najciekawszym tematem jest temat, który opowiada o życiu sów, tak? To jakby inspiruje dzieciaki, dzieci są zaciekawione, ale chociażby tematy, które związane są z ochroną nietoperzy i z gatunkami nietoperzy, to też jest bardzo ciekawy temat i bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
No to jak państwo słyszą, dzieci jednak da się zainspirować do czegoś, żeby zajęły się czymś innym niż telefon, ale chciałabym też zapytać pana o to, jakie jest pana ulubione miejsce w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym i dlaczego?
Moim ulubionym miejscem w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym jest największy obszar łąk kośnych. Jest to obszar łąk położony na terenie gminy Łochów i gminy Sadowne. Naprawdę jest to piękny teren, ponieważ jest niezabudowany na bardzo dużej przestrzeni. Jest to teren łąkowy, na którym występują pojedyncze dęby, ostańce. A takim drugim miejscem, które też bardzo lubię, jest to jest gmina Korczew i widok na Drohiczyn, tak? Czyli okolice Burzysk. My to potocznie jako pracownicy nazywamy, że jest to tak zwana ruska strona.
A kiedy pana zdaniem najlepiej jest, w jaką porę roku najlepiej jest odwiedzić park?
No ja zajmuję się głównie ornitologią, więc no będę tutaj mimo wszystko jakby zachęcał do poznawania parku wczesną wiosną, tak? Gdy tylko byłaby woda i byłyby te słynne nadburzańskie rozlewiska, to naprawdę park jest wtedy piękny i robi wrażenie. No i wtedy też widzimy wiele gatunków ptaków, bo musimy pamiętać, że na terenie nadburzańskiego parku krajobrazowego występuje około 190 gatunków ptaków lęgowych, to jest połowa krajowej awifauny, więc bardzo dużo i tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, te niektóre gatunki naprawdę są bardzo rzadkie i bardzo cenne.
To jak państwo słyszą i mam nadzieję, że pan Marcin zachęcił tutaj do tego, żeby odwiedzić Nadburzański Park Krajobrazowy, a ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.